Zasłużeni dla Ziemi Błońskiej 1880-1939, część pierwsza. Wielokrotnie podkreślałem, że bardzo cenię sobie wszelkie informacje czy sugestie od Was, drodzy słuchacze. Zawsze biorę sobie je pod uwagę przy planowaniu kolejnych audycji z cyklu Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny. Nie inaczej będzie tym razem. Tu Radio Niepokalanów, Marek Orzechowski. Pokój i dobro. Na Waszą prośbę powracam do opowieści o ludziach przemysłu, nauki i kościoła żyjących na ziemi błońskiej, grodziskiej, żyrardowskiej w latach 1800-1939, którzy mimo, że nie mają swoich pomników czy ulic nazwanych swoim imieniem, to w pełni zasłużyli na miano bohaterów. Dziś pierwsza część tejże opowieści, a zacznę od postaci Józefa Kazimierza Plebańskiego, historyka, encyklopedysty. Urodził się 1 marca 1831 roku w Bystrzycy w powiecie mogiliańskim. Był synem Katarzyny i Jana. Szkołę średnią ukończył w Trzemieśnie w roku 1850. Studia filozoficzne we Wrocławiu, by po 3 latach przenieść się na Uniwersytet Berliński, gdzie w roku 1856 doktoryzował się. Poślubił piękną Kazimierę Jarzębowską, a stało się to w roku 1858 w miejscowości Krzycko-Małe. Miał 6 dzieci. Po 4 latach pobytu we Wrocławiu Plebański przeniósł się do Warszawy, aby podjąć pracę wykładowcy w otwartej przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego Szkole Głównej. Szkoła Główna, czyli dzisiejszy Uniwersytet Warszawski. W czasie działań rusyfikacyjnych po powstaniu styczniowym, gdy Zaborca nakazał prowadzenie nauczania w języku rosyjskim, był w grupie profesorów, którzy odmówili współpracy, skutkiem czego został wydalony z uniwersytetu. Potem jego losy odnajdujemy we Lwowie, gdzie znalazł pracę na katedrze Szkoły Głównej Lwowskiej. Natomiast w międzyczasie Plebański został zagorzałym encyklopedystą oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Wychowawczej, wydawanej w latach 1880-1890. Spod jego pióra wyszły takie opracowania jak Jan Kazimierz, Maria Ludwika Gonzaga, 2 obrazy historyczne, czy też lekcja wstępna metodologii i encyklopedii nauk akademickich. Tutaj cytuję oryginalną pisownię z roku 1862, bo wtedy ukazała się ta pozycja. Wspomnę jeszcze o pedagogicznym znaczeniu nauk klasycznych, geografii i jej znaczenia w szkole i literaturze, czy też Olbrychla Kormanowskiego, poety wieku XVII, wiersze różne. Wszystkie wymienione publikacje ukazały się w Warszawie, ta ostatnia w roku 1890. Za pieniądze ze sprzedaży posagowego majątku żony, przypomnę, było to Krzycko Wielkie, plebańscy kupili majątek starościny wyszogrodzkiej Szymanowskiej, majątek w Izdebnie Kościelnym. Tam też Józef Kazimierz Plebański zakończył swój żywot. Stało się to 19 sierpnia 1897 roku. Spoczywa na przykościelnym cmentarzu w grobowcu rodziny plebańskich. Pora na opowieść o Wacławie Czosnowskim, pisarzu i dyplomacie. Ten urodził się 8 października 1897 roku w Bożykowcach na Podolu, w rodzinie ziemiańskiej, w rodzinie Zdzisława i Marii Zofii ze Skarbków. W roku 1917 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc pod sztandarem Józefa Dowbora Muśnickiego. Potem wstąpił do polskiej służby zagranicznej, pełniąc bardzo dużo funkcji. Był atasze w Pradze, potem urzędnikiem Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ-u. Następnie przeniósł się do Francji, najpierw do Lyonu, a potem do Strasburga. W pewnym momencie był także w Brukseli, gdzie kierował polską placówką obserwacyjno-werbunkową. Placówka nazywała się Rodan, która rozpoczęła swoją działalność w grudniu 1933 roku w konsulacie RP w Lyonie. Miał on tam werbować agentów do wywiadu na III Rzeszę, wykorzystując w tym celu emigrantów politycznych. Rok 1928 przynosi ślub Czosnowskiego z Wandą. Po roku małżeństwa urodziła im się córka Marta. Zamieszkali wspólnie w Warszawie na Sadybie przy ulicy Morszyńskiej w kolonii wojskowej. Warto zauważyć, że w dorobku literackim Czosnowskiego znalazły się takie utwory jak Pierwsze i Ostatnie, Syn Dalekiego Wschodu, Powieść dla Młodzieży, czy też Krwawnik. Jeśli chodzi o pierwszą powieść, to był rok 1928, a ostatnią oraz Krwawnik w roku 1935. Wszystkie ukazały się w Warszawie. Czosnowski zmarł 22 lipca 1938 roku. Pochowany został na cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim. W tej części przyszła pora na opowieść o potomku królewskiego malarza. Mowa o właścicielu dóbr Kaski, Władysławie Baczarellim, który urodził się w roku 1841 w domu Józefa i Józefy z Piekarskich. Jego ojciec był właścicielem majątku pod Łowiczem, uczestnikiem powstania styczniowego. Pradziadek zaś, wspomniany Macerro Baccarelli, polsko-włoski nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego, profesor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Baccarelli skończył gimnazjum płockie, następnie gospodarował w majątku Wilczków. W trakcie powstania styczniowego w potyczce stoczonej pod Kołem został ranny. Leczony był w dworku burmistrza Koła, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. Ślub z Józefą Szymańską, bo tak miała na imię i tak się nazywała ta panna, odbył się 21 czerwca 1866 roku. Małżonkowie doczekali się trojga dzieci, Stefana, Kazimierza oraz Władysławy. Na początku roku 1890 Baccarelli zawarł na okres 9 lat kontrakt dzierżawy folwarku w Kaskach, który wówczas należał do hrabiego Potockiego. Przeprowadził się tam z żoną i dwojgiem dzieci, Kazimierzem i Władysławą. Baccarelli zmarł w Helenowie 19 grudnia 1901 roku w wieku lat 60. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Kaskach. To była pierwsza część opowieści o postaciach zasłużonych dla ziemi błońskiej, grodziskiej i żyrardowskiej. Usłyszymy się za tydzień. Marek Orzechowski, pokój i dobro.